Dzień dobry, raczej dobry wieczór. Serdecznie witam Państwa. Otwieram posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Stwierdzam kworum. Czy są uwagi do porządku dziennego posiedzenia? Uwag nie widzę. Serdecznie witam zaproszonych gości, w tym pana wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli Jędrzejczyka Michała, panią minister Nowakowską Katarzynę, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I witam także Kukuckiego Krzysztofa, sekretarza stanu Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz oczywiście wszystkich pozostałych zaproszonych gości. Cieszę się bardzo, że możemy się na posiedzeniu komisji spotkać. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli. Efekty wybranych działań państwa podejmowanych w celu łagodzenia skutków epidemii w gospodarce. Proszę przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli o przedstawienie informacji.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Michał Jędrzejczyk, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła z własnej inicjatywy kontrolę efektów wybranych działań państwa podejmowanych w celu łagodzenia skutków epidemii w gospodarce. Kontrola ta była ujęta w planie pracy Najwyższej Izby Kontroli. Przesłankami podjęcia tej kontroli była skala negatywnych zjawisk, jakie dotknęły przedsiębiorców z powodu epidemii wywołanej przez COVID-19 i związanych z tym ograniczeń swobody działalności gospodarczej, a także wielkość środków publicznych przeznaczonych na pomoc dla nich. Ministerstwo Rozwoju i Technologii szacowało tę pomoc na ponad 200 miliardów złotych. Najwyższa Izba Kontroli, przyjmując jako cel kontroli ocenę skuteczności ochrony gospodarki przed negatywnym wpływem epidemii, skontrolowała wybrane narzędzia pomocy udzielonej na łączną kwotę 130 miliardów złotych. Kontrolę objęto działania ministrów właściwych do spraw gospodarki oraz do spraw pracy, Polskiego Funduszu Rozwoju SA, wybranych wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz urzędów marszałkowskich, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrolą objęto także wsparcie finansowe udzielone 20 beneficjentom pomocy, którzy skorzystali z instrumentów wsparcia oferowanych przez Urząd Pracy i PFR SA na łączną kwotę 3 miliardów złotych. Kontrola wykazała, że pomoc państwa udzielona przedsiębiorcom w celu ochrony gospodarki przyczyniła się do łagodzenia w krótkim czasie ekonomicznych skutków wprowadzanych ograniczeń w związku z epidemią wywołaną przez COVID-19. Jednak przy zaangażowaniu tak dużych środków publicznych zaniechano dbałości o optymalne ich wykorzystanie. Minister właściwy do spraw gospodarki i minister właściwy do spraw pracy nie zagwarantowali rzetelnego zaprojektowania pomocy oraz prawidłowego i skutecznego nadzoru, a także kontroli nad jej udzielaniem. Wobec braku analiz i oceny udzielanego wsparcia nie eliminowano błędów w systemie pomocy. Podstawowymi wadami przygotowywanych narzędzi było niepełne dostosowanie kryteriów pomocy do zakładanych celów, jakimi były ochrona miejsc pracy oraz zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom w warunkach utraty przychodów. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli nawet nieprzewidziany charakter zadań nie usprawiedliwiał niecelowego i w efekcie niegospodarnego dysponowania środkami publicznymi. Nagłość zdarzeń nie uzasadniała działań naruszających przepisy i rezygnacji ze skutecznych mechanizmów kontroli. Szczegółowe informacje o wynikach kontroli przedstawią Państwu przedstawiciele Departamentu Gospodarki Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli. Poproszę pana dyrektora Michała Wilkowicza o zaprezentowanie tej pierwszej części prezentacji.
Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący, szanowna komisjo i wszyscy zgromadzeni państwo. Na wstępie bardzo krótko powiem, jakie narzędzia były objęte naszą kontrolą. To była pomoc na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W dalszej części pozwolę sobie nazywać tę ustawę ustawą covidową. I w ramach tej pomocy ustawowej zaprojektowanej, przygotowanej przez ministra właściwego do spraw pracy, powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy wypłaciły przedsiębiorcom pomoc w ramach tych narzędzi, które myśmy skontrolowali, w łącznej wysokości 34 miliardy złotych. Drugim segmentem pomocy to była pomoc w ramach programów rządowych, czyli przyjęta uchwałami Rady Ministrów pomoc przygotowana i potem realizowana przez spółkę Polski Fundusz Rozwoju. Tam były trzy tak zwane tarcze, czyli to były jakby odrębne dokumenty rządowe. Łącznie pomoc opiewała na 73 miliardy złotych. Skontrolowaliśmy też wybrane urzędy marszałkowskie, sześć z nich, które wypłaciły środki w łącznej wysokości 1,5 miliarda złotych. Generalnie pierwsza taka konkluzja odnośnie całego procesu udzielania tej pomocy jest taka, że zabrakło koordynacji wszystkich działań, brak było systemu zarządzania pomocą udzielaną przedsiębiorcom dotkniętym skutkami epidemii. Nie było podmiotu odpowiedzialnego za planowanie i monitorowanie całego procesu pomocy dla przedsiębiorców. Były pewne częściowe zadania przydzielone, typu na przykład dla ministra właściwego do spraw gospodarki, który nadzorował realizację rządowego programu, który realizowany był w PFR. Także z naszej kontroli wynikało, że nie przeprowadzano na poziomie rządowym pogłębionych analiz i ocen efektów udzielanej pomocy, co oczywiście we wstępnej fazie pandemii było w pełni uzasadnione sytuacją. Przyjęto podejście, które było racjonalne, że należy szybko, niezwłocznie udzielić pomocy, a więc wszelkie procedury, wszelkie procesy trzeba przyspieszać. Natomiast w dalszej części działań, kiedy epidemia trwała coraz dłużej, pojawiły się pierwsze doświadczenia tej pomocy, która była już udzielana, no można było podjąć pewne prace analityczne, ażeby definiować podstawowe wady procesów i je modyfikować. O tym zresztą potem powiemy, bo właśnie na tamtym etapie wyszły pewne nieprawidłowości. Ja pozwoliłbym sobie teraz oddać głos pani koordynator tej kontroli, która przedstawi ustalenia dotyczące programu rządowego, czyli to, czym zajmował się minister rozwoju i technologii oraz PFR, a później sam powiem o ustaleniach dotyczących kontroli realizowanej pod egidą ministra właściwego do spraw pracy.
Dziękuję bardzo, proszę.
Dzień dobry Państwu, szanowni przewodniczący, szanowni Państwo. W wyniku kontroli NIK ustalił szereg nieprawidłowości w zaprojektowanym przez ministra rozwoju i technologii systemie pomocy. Ja omówię cztery najważniejsze ustalenia. Ustalenia i negatywne skutki wynikające z tych działań, które zostały podjęte bądź które nie zostały podjęte. Pierwsze z nich to nieuprawnione przekazanie PFR części uprawnień przynależnych administracji rządowej. W projektach programów tarcz, o których mówił pan dyrektor, czyli w trzech projektach programów tarczy 1.0 i tarczy DP, przypomnę, że to były tarcze, które zostały uruchomione w 2020 roku. Tarcza 2.0 była uruchomiona w 2021 roku. Czyli w projektach programów tarcz oraz w zawartych umowach z Polskim Funduszem Rozwoju ówczesny minister w sposób nieuprawniony przekazał spółce, podmiotowi spoza sektora finansów publicznych, część uprawnień władczych przynależnych administracji rządowej. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że ten sam minister w tych samych umowach zawartych z PFR nie zapewnił sobie narzędzi nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez spółkę, w tym, co jest istotne, mechanizmów kontrolnych nad udzielanym przez tą spółką, nad udzielaną przez nią pomocą finansową. Dzięki temu PFR mógł sam określać zasady realizacji tarcz, w tym uszczegóławiać, uzupełniać i modyfikować je. Jednocześnie minister, poprzez fakt, że pewnych elementów nie zapisał w umowach z PFR, nie mógł żądać od tej spółki przedłożenia do swojej akceptacji kluczowych dla przedsiębiorców dokumentów, tych dokumentów, na podstawie których przedsiębiorcy ubiegali się o otrzymanie dofinansowania, typu regulamin, wniosek o dofinansowanie czy wzory umów. Artykuł 25a ustawy o systemie instytucji rozwoju, stanowiący, że Rada Ministrów może powierzyć PFR realizację programu rządowego, nie przewidywał takich kompetencji dla tej spółki. W związku z tym, że szereg regulacji rządowych zawartych przez Radę Ministrów w programach rządowych budzi istotne zastrzeżenie NIK z punktu widzenia zgodności z konstytucją oraz przepisami ustawy o systemie instytucji rozwoju, prezes Najwyższej Izby Kontroli w czerwcu 2023 roku złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją wskazanych szczegółowych, konkretnych przepisów regulujących przyznawanie wsparcia. Co jest też, proszę Państwa, istotne w tej umowie, która została zawarta między ministrem rozwoju i technologii a PFR, zapisy umowy zwalniały spółkę od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależne wykonanie zadań. Strony wyraźnie bowiem zastrzegły, że miernik należytej staranności w wykonywaniu przez PFR przyjętych zobowiązań uwzględniać będzie nadzwyczajny charakter, pilność oraz istotność wdrożenia programów dla realizacji podstawowego interesu RP oraz powierzającego w związku ze skutkami epidemii. Strony zastrzegły ponadto w zawartej umowie, że program rządowy nie będzie realizowany z uwzględnieniem standardowych zasad starannego działania, jakie stosują w normalnych warunkach instytucje finansowe na polskim rynku finansowym. Z odwołaniem się zatem do nadzwyczajnych okoliczności znacząco obniżono kryteria oceny wypełniania obowiązków umownych przez PFR wobec ministra, czyli generalnie wobec Skarbu Państwa. Tym samym w ocenie NIK-u zabezpieczony został interes PFR, natomiast nie zapewniono w wystarczającym stopniu ochrony interesu Skarbu Państwa. Drugie ustalenie istotne z naszego punktu widzenia to jest niepowiązanie wysokości wynagrodzenia dla PFR z tytułu realizacji tarcz z zakresem wykonywanych przez tą spółkę działań. Co to oznacza? Oznacza to, że minister rozwoju, projektując umowę z PFR, nie uzależnił wysokości wynagrodzenia od faktycznego jej zaangażowania w realizację powierzonych zadań i od osiąganych przez tą spółkę efektów. Minister nie powiązał tego wynagrodzenia z liczbą firm, którym PFR udzielił wsparcia, ani z wysokością wypłaconej subwencji. Wynagrodzenie to skonstruował jako odsetek od wartości wszystkich programów trzech tarcz, czyli to jest od wartości 100 miliardów złotych, które były przeznaczone na sfinansowanie wszystkich trzech programów operacyjnych. Ten mechanizm, proszę Państwa, wygląda tak, że przez pierwsze 3 lata wynagrodzenie dla PFR wynosiło 0,2% rocznie od kwoty 100 miliardów złotych, w czwartym roku 0,15% od całości nadal 100 miliardów złotych, zaś w piątych i w kolejnych latach 0,1% razy 100 miliardów złotych. Wartość wynagrodzenia dla spółki w przypadku tarczy 1.0 obliczana była od 62 miliardów złotych, dla tarczy dla dużych firm od 25 miliardów, a dla tarczy 2.0 13 miliardów złotych. W naszej ocenie te wydatki są niewspółmiernie wobec skali i zakresu działania PFR. I zwracamy również uwagę na to, że takie zapisy, czy taka konstrukcja wynagrodzenia, która została wprowadzona do projektu programu, a później do umowy z Polskim Funduszem Rozwoju, spowodują konieczność wypłaty wynagrodzenia spółce nawet wówczas, gdyby PFR nie przekazał wsparcia żadnej firmie w ramach pierwszej, drugiej czy trzeciej tarczy. Trzecie ustalenie to jest określenie terminu wygaśnięcia umów pomiędzy ministrem a PFR jedynie poprzez opisowe wskazanie zdarzeń warunkujących to wygaśnięcie. Czyli w umowach z PFR nie określono terminu zakończenia realizacji, co ma, proszę Państwa, bezpośredni wpływ na kwotę wynagrodzenia dla PFR. Określenie tego terminu określono to jedynie poprzez opisowe wskazanie zdarzeń warunkujących to wygaśnięcie, co powoduje brak możliwości precyzyjnego określenia wysokości kosztów, jakie Skarb Państwa poniesie z tytułu realizacji tarcz i obsługi obligacji. Możliwość wcześniejszego zakończenia umów jest istotnie również ograniczona. Skarb Państwa ma prawo do wypowiedzenia umowy wyłącznie z ważnych powodów, które nie zostały jednak precyzyjnie w tej umowie zdefiniowane. Zakończenie wypłacania wynagrodzenia dla PFR będzie możliwe dopiero w momencie uregulowania przez spółkę wszystkich zobowiązań wobec jego wierzycieli, jak również odzyskania przez spółkę, czyli przez PFR, wszelkich wierzytelności od jej dłużników. Oznacza to konieczność kontynuowania wypłaty wynagrodzenia dla PFR, nawet w przypadku prowadzenia przez PFR choćby jednego postępowania sądowego. Czwarte z tych najważniejszych ustaleń naszej kontroli NIK, minister nie mógł i nie kontrolował działań PFR, ponieważ w umowie ze spółką nie zawarł szczegółowych zasad kontroli spółki, do czego był zobowiązany postanowieniami uchwał Rady Ministrów. Nawiązując, proszę Państwa, dla zobrazowania nieco ten fakt wynagrodzenia dla PFR-u i kontynuując tę kwestię, wskażę, że od 2020 roku do pierwszego kwartału 2022 roku wynagrodzenie dla spółki za realizację trzech tarcz wyniosło łącznie 474,4 miliarda miliona złotych. I szacowanie wynagrodzenie przez PFR na podstawie raportu PFR z 16 kwietnia 2022 roku wskazuje, że wynagrodzenie PFR łączne do 2030 roku może wynieść prawie 1,5 miliarda złotych. Rocznie będzie to wynagrodzenie za realizację trzech tarcz na poziomie 150 milionów złotych. Przykład tego mechanizmu chciałabym pokazać czy zobrazować na podstawie tarczy DP, czyli tego chcę pokazać brak powiązania wynagrodzenia z tymi efektami, czy choćby z ilością firm, która została obsłużona. I przykładem jest tu program właśnie dla dużych przedsiębiorstw, gdzie wynagrodzenie dla PFR w przypadku dużych firm jest liczone, czy było liczone od 25 miliardów złotych, bo tyle pierwotnie zaplanowano dla przedsiębiorców na wypłatę środków z tego programu. Wynagrodzenie to wyniosło 118,6 miliona złotych. Tymczasem tarcza dla dużych firm nie cieszyła się zakładanym zainteresowaniem, bądź trzeba powiedzieć, cieszyła się mniejszym zainteresowaniem niż zakładano. PFR nie wypłacił 25 miliardów złotych, wypłacił w sumie jedynie 5,8 miliarda z tych zakładanych 25 miliardów złotych. Tak więc w przypadku, jeśli mechanizm, minister uzależniłby mechanizm wypłat środków od choćby ilości obsłużonych firm, to wynagrodzenie faktyczne PFR-u wyniosłoby nie 118,6 miliona złotych za ten czas okres, tylko wyniosłoby 32,1 miliona złotych, czyli Skarb Państwa mógłby zaoszczędzić blisko 87 miliona złotych. Szacowana kwota potencjalnych kosztów realizacji tarcz całościowa w latach 2020-2030. PFR szacował to do 2030 roku. Zakładam, że dlatego, iż ostatni okres wymagalności obligacji to jest rzeczywiście 2030 rok. Szacowana kwota potencjalnych kosztów realizacji trzech tarcz w tych latach to jest 52,78 miliarda złotych. Na tą kwotę składają się koszty obsługi tarcz, 1,68 miliarda złotych. W tym mamy koszty bezpośrednie ministra rozwoju i technologii i wynagrodzenie PFR. Do tej kwoty łącznych kosztów obsługi proszę doliczyć wartość emitowanych obligacji przez PFR i koszt odsetek od obligacji. To jest kwota 80,43 miliarda złotych. I odejmujemy od tego pożyczki i subwencje do spłaty przez przedsiębiorców na poziomie 29,34 miliarda złotych. Pomoc udzielana przez Polski Fundusz Rozwoju i te najważniejsze nieprawidłowości, które NIK zidentyfikował w spółce. Pierwsza z nich dotyczy tarczy 1.0 i mówi o nieuprawnionym zawężeniu przez PFR kręgu beneficjentów w ramach tego programu rządowego. PFR część zadań w ramach tarczy 1.0 wykonał w sposób niezgodny z uchwałą Rady Ministrów i z decyzją Komisji Europejskiej. W przypadku każdego programu rządowego Komisja Europejska wydawała decyzję i dopiero po wydaniu tej decyzji możliwe było uruchomienie programu. W regulaminie tarczy dla MSP spółka sformułowała niejasne warunki ubiegania się o wsparcie w kwestiach dla przedsiębiorców kluczowych, to jest ustalenia ich statusu i wartości należnych subwencji. Nieuprawniony sposób spółka w ocenie NIK zawęziła krąg odbiorców, w wyniku czego przedsiębiorca przy określeniu swojego statusu mikro i MŚP, bo program był skierowany do tej grupy przedsiębiorców, musiał zastosować regulacje zawarte w załączniku 1 do rozporządzenia unijnego, to jest takie rozporządzenie 651/2014, które nie są zgodne z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że przedsiębiorca przy ustaleniu swojego statusu musiał wziąć pod uwagę powiązania kapitałowo-osobowe z innymi firmami, czego ustawa Prawo przedsiębiorców wskazana w uchwale Rady Ministrów i w decyzji Komisji Europejskiej nie przewidywała. Drugie, proszę Państwa, ustalenie to jest niejednoznaczna metodyka obliczania liczby pracowników w tarczy 1.0. I NIK ma zastrzeżenia do wprowadzonej przez PFR niejednoznacznej metodyki obliczania liczby pracowników firmy, od czego było uzależnione ustalenie przez firmę swojego statusu i druga kwestia wysokości, przepraszam, należnej subwencji. Na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorca wliczał pracowników wyłącznie zatrudnionych na umowę o pracę, a w przypadku wyliczania należnej sobie subwencji mógł także uwzględniać pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Tylko, co jest istotne, że nie było wzięte pod uwagę faktyczny wymiar czasu tego pracownika, który mógł być wzięty pod uwagę na umowę cywilnoprawną. I takie podejście stawiało w uprzywilejowanej sytuacji tych przedsiębiorców, którzy podpisywali z pracownikami umowy cywilnoprawne, a nie umowy o pracę. I przyjęcie tak niejednoznacznego sposobu wyliczania liczby pracowników powodowało pomyłki, błędy w ustalaniu przez wnioskodawców swojego statusu i kwoty należnej subwencji. Trzecie, proszę Państwa, ustalenie dotyczyło nieokreślenia od samego początku realizacji tarczy 1.0 przez PFR w regulaminie tego programu definicji przychodu dla przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową. Interpretacje tego pojęcia, czyli jak firmy, które prowadzą działalność kantorową, mają obliczać czy wpisywać do wniosku wielkość przychodów. Interpretację tego pojęcia spółka przekazała w formie komunikatu 20 dni po uruchomieniu konkursu, naboru wniosków, nie konkursu, naboru wniosków, co, proszę Państwa, istotnie zmieniało sytuację 208 przedsiębiorców, z którymi PFR zdążył pomiędzy datą uruchomienia naboru a datą ogłoszenia komunikatu, zdążył zawrzeć 219 umów w sumie na ponad 332 miliony złote. W konsekwencji 168 firm musiało zwrócić tę subwencję w całości lub w części. W niektórych przypadkach oznaczało to dla PFR koszty postępowań sądowych i koszty windykacji. I zdaniem NIK wątpliwości interpretacyjne dotyczące przychodów, w tym działalności kantorowej, występują już od wielu przypadków, od wielu lat, nawet przed stanem epidemii. O tym świadczy liczba zapytań o interpretacje podatkowe. I brak identyfikacji tych wątpliwości przez PFR na etapie opracowania regulaminu, na etapie realizacji przez PFR traktujemy spółkę jako profesjonalną spółkę realizującą działania na rzecz ministra rozwoju, czyli Skarbu Państwa, to w naszej ocenie nie znajduje to żadnego wytłumaczenia, nawet fakt potrzeby pilnego i efektywnego wdrożenia programu rządowego w sytuacji kryzysowej. Ale na co zwrócę Państwa uwagę, że wydatki na ten cel, czyli wydatki windykacyjne czy zatrudnienie 3 firm windykacyjnych, które miała za zadanie odzyskiwanie tych środków, to są wydatki, które ostatecznie są wydatkami budżetu państwa, czyli generalnie początkowo ministra rozwoju, a następnie generalnie Skarbu Państwa. Czwarte, ostatnie, które chciałam Państwu przedstawić, ustalenie w kontekście kontroli w Polskim Funduszu Rozwoju, dotyczyło odmowy udzielania bądź umorzenia przedsiębiorcy subwencji bez podania przyczyny. To dotyczyło tych przypadków, które CBA albo KAS zidentyfikowało ryzyka. Czyli w ramach umów z CBA i Krajową Administracją Skarbową wprowadzona przez PFR procedura postępowania oraz zapisy regulaminów umożliwiały spółce odmowę wypłaty subwencji przedsiębiorcy lub jej umorzenia bez podania przyczyny, ale w tej sytuacji przedsiębiorca nie mógł od tej decyzji odwołać się skutecznie i PFR, powołując się na ochronę tajemnicy postępowań prowadzonych przez te instytucje, nie ujawniał przedsiębiorcy informacji na temat przyczyn wydania negatywnej decyzji. W konsekwencji przedsiębiorca nie mógł pozyskać informacji o tym, jakie były przyczyny odmowy i odwołać się od negatywnej decyzji. Statystyki generalnie dotyczące ilości firm, które odwoływały się w poszczególnych programach operacyjnych, są zawarte w informacji, którą dzisiaj Państwu prezentujemy.
Dziękuję bardzo. Panie prezesie, wiem.
Przepraszam, bo ja teraz chciałbym, tak jak się podzieliliśmy rolami, to chciałbym powiedzieć króciutko o pomocy udzielanej pod nadzorem ministra rodziny i polityki społecznej. Tu na wstępie trzeba powiedzieć, że teraz jest włączony? Tak, słyszę pogłos. Jeśli chodzi o pomoc realizowaną pod nadzorem ministra rodziny i polityki społecznej, to trzeba powiedzieć, że została ona przygotowana w bardzo szybkim tempie i niezwłocznie poprzez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy. Przedsiębiorcy mogli otrzymać dofinansowanie na te cele, które określała ustawa, czyli głównie do części wynagrodzeń dla pracowników. Natomiast w procesie całym tym też zidentyfikowaliśmy pewne błędy i wady, które zmniejszały efektywność całego procesu pomocy. Pierwsza kwestia kluczowa to niepełne dostosowanie kryteriów pomocy do zakładanych celów jej udzielenia. Biorąc pod uwagę, że takimi celami to było to, aby w sytuacji gwałtownego spadku przychodów zapobiec dwóm zjawiskom, utracie płynności przedsiębiorców i bezrobociu, czyli w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie będzie mógł utrzymywać pracowników, to by ich zwolnił. Nie dostosowano kryteriów do tego, by pomoc udzielano tylko tym przedsiębiorcom, którym rzeczywiście sytuacja ekonomiczno-finansowa pogorszyła się tak, że tej pomocy potrzebują. Spośród 20 skontrolowanych przez nas bezpośrednio beneficjentów, 4 wnioskowało o pomoc w momencie, kiedy ich sytuacja ekonomiczno-finansowa była bardzo dobra, z tendencją wzrostową, a działo się to dlatego, że nie postawiono wymogu, aby wniosek był składany w momencie, kiedy ta sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy jest zła. W związku z tym były sytuacje, że przedsiębiorca złożył wniosek o pomoc. Były sytuacje właśnie dokładnie odwrotnie, bo w momencie, kiedy przedsiębiorca ma problemy finansowe, mógł złożyć wniosek i to jest sytuacja oczywista i zrozumiała. Natomiast były sytuacje, kiedy przedsiębiorca się powoływał na sytuację, gdy rok temu miał utratę, spadek przychodów, składał wniosek w momencie, kiedy jego sytuacja już była w bardzo dobrym stanie. Nawet mieliśmy taki jeden skrajny przypadek, gdzie przedsiębiorca składał wniosek w momencie, kiedy jego przychody wzrosły o 970% w stosunku do roku poprzedniego. Mało tego, kontrolowani przez nas beneficjenci, na przykład w swoich dokumentach, sprawozdaniach z działalności, pisali, że podmiot nie odczuł istotnie skutków epidemii COVID. A więc to były te przypadki, które wskazywały, że nie w każdym przypadku ta pomoc była uzasadniona kondycją ekonomiczno-finansową danego przedsiębiorcy. Druga kwestia to kwestia taka, że dane dotyczące kluczowych kryteriów wsparcia ujęte w oświadczeniach przedsiębiorców nie były weryfikowane przez urzędy pracy na etapie rozpatrywania wniosku. Miało to oczywiście dobrą stronę, ponieważ dzięki temu można było szybko rozpatrzeć wnioski i jak najszybciej udzielić pomocy. Natomiast nie było mechanizmów zobowiązujących urzędy pracy do tego, żeby w późniejszym etapie, w okresie 3 lat, kiedy musi dojść do rozliczenia przekazanej pomocy, dokonać weryfikacji, czy w te wszystkie przypadki, kiedy wnioskodawcy w oparciu o swoje oświadczenia deklarowali, że spełniają kryteria ustawowe, aby sprawdzić ich, czy oni rzeczywiście te kryteria spełniają. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że na podstawie zbadanych przez nas 720 przypadków, aż w 673, czyli to było ponad 90%, przedsiębiorcy we wnioskach podali nieprawdziwe dane. To oczywiście były sytuacje czystych i oczywistych omyłek, to były sytuacje jakichś błędów, to były też sytuacje wyłudzeń, ponieważ byli przedsiębiorcy, którzy składali wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników, którzy zmarli już dawno temu. Tak więc te nasze ustalenia pokazują, że tak jak pozytywne było to, że szybko procedowano, to z tym wiązało się ogromne ryzyko zwiększenia skali błędów i nieprawidłowości w wypełnianiu wniosków. W związku z tym należało przygotować odpowiednie mechanizmy kontrolne, by już następczo udzielamy pomocy, bo jest nagła sytuacja, ale później sprawdzamy, czy rzeczywiście to były przypadki, które wymagały tej pomocy i w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wypełnieniem wniosków, w których na przykład nieprawdziwie oświadczano o tym, że był spadek przychodów, wtedy należało egzekwować zwrot udzielonej pomocy. Stwierdziliśmy także w działaniach ministra pracy nieuprawnioną interpretację wytycznych dla urzędów pracy. To polegało na tym, że choć ustawa do tego nie upoważniała, były poinstruowane urzędy pracy, że jeżeli na koniec trzeciego kwartału 2019 roku występowały zaległości wobec państwa, czyli formalnie z mocy ustawy nie powinna pomoc być udzielana, to jednak żeby pomocy w takich sytuacjach udzielać, jeżeli do momentu złożenia wniosku ta zaległość została uregulowana. Można oczywiście rozumieć dobrą wolę działania na rzecz przedsiębiorców, no ale jednak to było niezgodne z przyjętymi regulacjami ustawowymi. W kontekście tych ryzyk związanych z tym, że opierano się na deklaracjach i oświadczeniach przedsiębiorców, istotną wadą było zaniechanie przez ministra kontroli w urzędach pracy. Jak przebiegały te procesy udzielania pomocy, jaka jest ich skuteczność, jaka jest prawidłowość stosowanych procedur. Jeśli chodzi o pomoc urzędów marszałkowskich, tu już bardzo krótko powiem o tym, że instrumenty nie były tam w pełni adekwatne do potrzeb przedsiębiorców. Czasami nie przyjmowano żadnych kryteriów i na przykład postawiono tylko jedno kryterium. Środków jest relatywnie mniej niż wnioskodawcy składają wnioski, w związku z tym pomoc dostanie kto pierwszy, tem lepszy, a więc eliminowano jakiekolwiek kryteria związane z trudną sytuacją ekonomiczną przedsiębiorcy. Drugą wadą w działaniach urzędów marszałkowskich to było nierzetelne przygotowanie procedur naboru. Były sytuacje, kiedy systemy informatyczne nie były do tego przystosowane. W kilku urzędach marszałkowskich przyjęto właśnie zasadę zgłaszania wniosków przez internet i były takie skrajne sytuacje, że po 18 sekundach od uruchomienia naboru wszystko się już zamykało, bo po prostu środki się wyczerpały. Pomoc nie była udzielana tym, którzy naprawdę potrzebowali, ale ci, którzy najszybciej, najsprawniej zalogowali się w systemie. Też długotrwałość procedur występowała w niektórych przypadkach. My oczywiście we wszystkich naszych kontrolach braliśmy pod uwagę tą nadzwyczajną sytuację, bo nie tylko przedsiębiorcy zmagali się z epidemią, ale również urzędy, w których pracownicy byli na zwolnieniach, kwarantannach i tak dalej. Ale były też przypadki, gdzie liczba pracowników obsługujących wnioski w stosunku do liczby obsługiwanych wniosków nie uzasadniała tak długiego procedowania. Tu w przypadku urzędów marszałkowskich były sytuacje, że od momentu złożenia wniosku przedsiębiorca pomoc otrzymywał po 3 miesiącach, no co jak wiemy w tamtej nagłej sytuacji no mogło być zabójcze, zwłaszcza że z analiz, o ile dobrze pamiętam, PFR-u wynikało, że przedsiębiorcy dysponują takimi zasobami w sposób uśredniony. Oczywiście, że ta płynność finansowa w momencie wprowadzania rygorów antykowidowych starczy na około 2 miesiące. Kolejna kwestia to brak kontroli udzielanej pomocy, czyli w urzędach marszałkowskich powtórzył się ten sam element braku nadzoru i kontroli jak w kontrolach realizowanych pod auspicjami administracji rządowej. Generalnie jeśli chodzi o nadzór, to właśnie tutaj też cały system wykazywał sporą słabość, bo tak jak mówiłem już o braku kontroli w zakresie wykonywania zadań przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, to również ani minister właściwy do spraw pracy, ani minister do spraw gospodarki nie określili mechanizmów monitorowania i oceny skuteczności udzielanej pomocy. Nie sprawowali też skutecznego nadzoru w zakresie, w jakim wynikało to z ich obowiązków i uprawnień, które posiadali. Choć jak już tu było wspomniane, w przypadku ministra rozwoju i technologii w stosunku do PFR-u mocno ograniczone były te uprawnienia złą konstrukcją umowy. Przez cały kontrolowany okres brak było na szczeblu rządowym szczegółowych, wieloaspektowych analiz i właśnie te przez nas zidentyfikowane wady i nieprawidłowości nie mogły być wychwycone w związku właśnie z tym, że tego typu analiz nie prowadzono. Jak jeszcze raz chciałbym podkreślić, o ile ta pierwsza faza, która zaskoczyła wszystkich, może być usprawiedliwieniem działań nagłych, niestandardowych i ekstraordynaryjnych, o tyle później należało wprowadzić pewne mechanizmy zarządzania całym procesem, ażeby eliminować wady i błędy. Jeśli chodzi o efekty udzielonej pomocy, to tu trzeba powiedzieć, że cała pomoc ze względu na jego skalę i szybkość spowodowała, że ani pod względem poziomu bezrobocia, ani pod względem ilości upadłości przedsiębiorców nie odnotowano negatywnych zjawisk, jeśli chodzi o poziom makroekonomiczny. Słucham? Jeśli chodzi o PFR, to tu spółka udzieliła pomocy 353 tysiącom firm, co pozwoliło na wsparcie ochrony około 3,2 miliona miejsc pracy. Urzędy pracy udzieliły wsparcia na ochronę blisko 4 milionów miejsc pracy. Tu nie podajemy liczby przedsiębiorców, którzy z tej pomocy korzystali, ponieważ mogli przedsiębiorcy korzystać z kilku narzędzi, więc tutaj jakby nie dało się zsumować tych danych, no ale to też była skala ogromna. Generalnie jeśli chodzi o ocenę, to co jest jakby kluczowym takim leitmotivem z naszej kontroli, to należy powiedzieć, że cele zostały osiągnięte, natomiast przez niewspółmiernych kosztach. To znaczy można było te same cele osiągnąć mniejszymi kosztami, mniejszą wielkością środków publicznych. Należy też zauważyć na występujący jeszcze przed pandemią brak systemowych regulacji pomocy przedsiębiorcom na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych. Pewne ułomne regulacje w prawie były, tak jak ustawa o odszkodowaniach dla przedsiębiorców, gdy wprowadza się stany nadzwyczajne. Natomiast generalnych, kompleksowych rozwiązań nie ma. No i ta cała sytuacja związana z pomocą antycovidową powinna służyć do tego, ażeby właśnie wypracować pewne mechanizmy ramowe, bo wiadomo, że każda sytuacja nadzwyczajna jest inna i no nie wiadomo, czym nas jeszcze życie zaskoczy. Pomoc przedsiębiorcom w trakcie epidemii miała charakter doraźny i w krótkim czasie zapewniła środki na utrzymanie płynności oraz zapewniła dotychczasowy poziom zatrudnienia. Do momentu, do którego udało nam się zrobić analizy, to w dalszych etapach ci przedsiębiorcy utrzymywali swoją działalność, więc można powiedzieć, że okres pandemii został przez nich przeżyty, przetrwali. Jak powiedziałem, cele pomocy można było osiągnąć mniejszymi kosztami i tutaj no, były zaniechania władzy publicznej, która skupiła się na szybkości interwencji, a zaniechała całkowicie kwestię optymalizacji wykorzystania środków publicznych. Nie zadbano o system kontroli prawidłowości udzielanej pomocy, który byłby adekwatny do nadzwyczajnych zasad jej udzielania, czyli właśnie wysokie ryzyka związane z oparciem się na deklaracjach i oświadczeniach i brak mechanizmów kontrolnych i egzekwujących zwrot środków w sytuacji, kiedy jest wniosek złożony w sposób nieprawdziwy, są tam zawarte nieprawdziwe dane. Występuje wysokie ryzyko nierozliczenia przez wojewódzkie urzędy pracy w terminie środków przekazanych przedsiębiorcom i odzyskania niezasadnie wydatkowanych środków. O ile powiatowe urzędy pracy uporały się ze skalą rozliczeń, o tyle w przypadku wojewódzkich urzędów pracy to wygląda dużo gorzej. My to analizowaliśmy na etapie kończenia czynności kontrolnej i później, już tak w październiku 2023 roku, kiedy materiały pokontrolne przygotowywaliśmy i uzyskaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Pracy, uzyskaliśmy informację, że nadal około połowa przypadków udzielenia pomocy nie została rozliczona, a trzeba brać pod uwagę, że okres rozliczenia to jest najpóźniej koniec 2024 roku, a w wielu przypadkach znacznie wcześniej, bo to jest okres 3 lat od udzielenia pomocy. Biorąc pod uwagę skalę stwierdzonych przez nas nieprawidłowości we wnioskach przedsiębiorców, trzeba też wziąć pod uwagę, że samo rozliczenie, czy środki poszły na właściwy cel, to znaczy, jeżeli wnioskodawca wnioskował o dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników, to poszło do pracowników, to tutaj jakby jest sprawa prosta do sprawdzenia. O tyle bardzo ważną kwestią no, jest też zweryfikowanie prawdziwości tych oświadczeń, które w dużej skali zawierały informacje nieprawdziwe, a oznacza to, że duża ilość udzielonej pomocy została udzielona bez spełnienia ustawowych kryteriów przez beneficjentów. Stąd ta kontrola i rozliczenie to jest bardzo ważny element, ażeby minimalizować źle wydatkowane środki publiczne na pomoc. Jeśli chodzi o wnioski, jakie sformułowaliśmy, to do ministra rozwoju i technologii wnioskowaliśmy o zapewnienie mechanizmów kontroli nad realizacją zadań oraz narzędzi do ich rozliczania pod względem celów i osiągniętych efektów. Wnioskowaliśmy także o zapewnienie zasad równorzędnej pozycji stron stosunku umownego. To było pokłosie właśnie tych ustaleń dotyczących relacji ministerstwo-PFR w umowie między tymi stronami. Do ministra rodziny i polityki społecznej wnioskowaliśmy o zapewnienie skutecznego rozliczenia pomocy, co jak wcześniej starałem się wykazać jest no, na ten moment najistotniejszym problemem. Natomiast do dyrektorów wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy wnioskowaliśmy o niezwłoczne, rzetelne rozliczenie pomocy udzielanej, a więc to jest ten sam element, tylko na innym szczeblu. I tutaj z odpowiedzi, które uzyskaliśmy na wystąpienia pokontrolne, podaliśmy tu Państwu na slajdzie jeden przykład, który pokazuje, że rzeczywiście problem jest duży i bardzo celnie sformułowaliśmy nasz wniosek, ponieważ w przypadku jednego wojewódzkiego urzędu pracy w wyniku działań podjętych jako realizacja naszego wniosku pokontrolnego wezwano 950 beneficjentów do zwrotu kwoty 52 milionów złotych uzyskanej w sposób nieuprawniony. W przypadku 148 beneficjentów zostały złożone zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Były także pozwy o wydanie nakazów zapłaty działania egzekucyjne. Także widać, że naprawdę te działania rozliczeniowo-kontrolno-weryfikacyjne mają bardzo istotne znaczenie, aby zminimalizować skalę nieprawidłowo przekazanych środków. Wnioski, jakie my sformułowaliśmy w informacji o wynikach kontroli, tak zwane wnioski systemowe, to jest przede wszystkim konieczność dokonania analizy skuteczności całego procesu pomocy władz publicznych dla przedsiębiorców w okresie epidemii i wypracowanie modelu działań instytucji państwa w sytuacjach nadzwyczajnych w odniesieniu do przedsiębiorców. Jak już mówiliśmy, z tego typu elementy w polskim prawie są, ale my tu pozwoliliśmy sobie także na rekomendować wniosek de lege ferenda, aby wprowadzić pewne regulacje prawne określające podstawy, zakres, tryb wyrównywania przedsiębiorcom strat wywołanych takimi zjawiskami nadzwyczajnymi. Ustawa z 22 listopada 2002 o wyrównaniu strat majątkowych w czasie stanu nadzwyczajnego nie załatwia sprawy, bo tam jest mowa tylko o zrekompensowaniu strat majątkowych, na przykład tak jest powódź, albo na przykład zarekwiruje się w stanie nadzwyczajnym jakiś samochód i on ulegnie zniszczeniu, no to wtedy się przedsiębiorcy zwraca środki. Natomiast w takich sytuacjach, w jakich mieliśmy do czynienia z pandemią, że były zupełnie niezależne, obiektywne okoliczności, w których przedsiębiorca nie mógł pozyskiwać odpowiednich przychodów, a więc utrzymać swej działalności, no to tego polskie prawo nie przewiduje. I tu na kanwie tych naszych doświadczeń z epidemią dobrze byłoby wypracować pewne takie ramowe, generalne zasady postępowania. W związku z ustaleniami naszej kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w grudniu 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienia do prokuratury dotyczące działań prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju i ministra rozwoju i technologii, czyli ministra właściwego do spraw gospodarki. To tak w skrócie, choć nie było to krótko, ale chcielibyśmy ten ogrom procesów, jakie się toczyły w związku z udzielaniem pomocy przedsiębiorcom, przedstawić jako efekt naszej kontroli. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Myślę, że teraz byśmy pozwolili przedstawicielom ministerstw i PFR-u na zabranie głosu, a później będzie dyskusja. Także które ministerstwo chce w kolejności? Bardzo proszę. Proszę bardzo, Ministerstwo Infrastruktury. Przedstawiamy się. Tak. Rozwoju, przepraszam. Pan minister Kukucki-Krzyżan, tak?
Panie przewodniczący, panie posłanki, panowie posłowie, członkowie komisji. No, niestety Ministerstwo Rozwoju i Technologii w dużej części z tym raportem musi się zgodzić. Może ja tak za dużo o szczegółach nie powiem, tylko przekażę głos dyrektorowi Departamentu Rozwoju i Inwestycji Dariuszowi Nieciowi, który nasze stanowisko, a właściwie działania, które już w ostatnim czasie podjęliśmy, przedstawi. No, oczywiście pod warunkiem, że uda nam się uruchomić system nagłośnienia pana dyrektora, albo oddam po prostu swój mikrofon.
Uda się, uda.
A już tutaj.
Pan dyrektor niech się nauczy korzystać z pastylki.
Panie ministrze, staram się, ale tutaj wiele osób się stara i wynik jest ten sam, więc nie jest ze mną najgorzej. Panie przewodniczący, Wysoka Komisja, szanowni państwo, istotnie, tak jak pan minister wspomniał przed chwileczką, przyglądając się umowom, które zostały zawarte przez ministra rozwoju i technologii z Państwowym Funduszem Rozwoju. To są w zasadzie dwie umowy, które są analizowane. No, muszę potwierdzić, że niestety te wskazane nieprawidłowości się potwierdzają nawet i w pełnym zakresie. Aczkolwiek na samym początku mojej wypowiedzi chciałbym stwierdzi jednoznacznie, że program co do zasady, celu, jak również czasu, w którym był osadzony, był jak najbardziej właściwy. Trzeba też powiedzieć, że statystycznie uratował 600 tysięcy miejsc pracy. Natomiast generalnie efektywność ekonomiczna, jak i węższa definicja, efektywność finansowa pozostawia wiele do życzenia. Na koniec mojej wypowiedzi podeprę się kilkoma albo kilkunastoma danymi statystycznymi, które pochodzą ze sprawozdań PFR-u z końca września ubiegłego roku. Co w tej chwili resort ministra rozwoju i technologii, czyli Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jako ministerstwo obsługujący organ, czyli ministra, robi? Dokonujemy pogłębionej na bazie ustaleń NIK-u analizy właśnie tych podstawowych dokumentów, tych dwóch umów, jak i również procedur, zasad realizacji, a także odnosząc to do regulaminu udzielania świadczeń czy wsparcia, tutaj mówiąc już prawidłowo, w zakresie czy to mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw, czy czwarta część, czyli udzielania wsparcia dla PLL LOT w warunkach epidemii i kryzysu intensywności podróży, tym środkiem lokomocji. Jesteśmy na etapie wstępnych ustaleń i konkluzji związanych z tymi dokumentami. Nie będę się powtarzał po raporcie NIK-u i po prezentacji z tym wszystkim. Jedynie tylko ograniczę się do takiego podsumowania. Pierwsza rzecz, która też wynika bezpośrednio z raportów, to jest kwalifikowalność podmiotowa beneficjentów w zakresie korzystania z tego wsparcia w odniesieniu do prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Istotnym również jest w tej chwili rozstrzygnięcie poprzez prawdopodobnie analizy prawne samej definicji małych i średnich przedsiębiorstw. Tutaj spór toczy się o definicję unijną i definicję krajową. Chciałbym też na samym początku powiedzieć, że intencją ministra rozwoju i technologii jest prowadzenie takich działań i rozstrzygnięć w tej kwestii, aby one służyły przedsiębiorcom. To nie był zły program, tylko za dużo środków wydano na jego utrzymanie. Mówiąc już w konkluzji. Więc intencją ministra jest to, byśmy doprowadzili do takich interpretacji, żeby te środki, które już ci przedsiębiorcy otrzymali w kontekście chociażby nawet zawiadomień CBA i sporów sądowych i doprowadzenia do ugód, były jak w najszerszym zakresie zatrzymane przez tych beneficjentów. Odrębnej analizy, i tu też podeprzemy się analizą prawną, bo współpracujemy ściśle z prokuratorią generalną i z prezesem Haładyjem, będzie wymagała również kwestia kwalifikowania środków przeznaczonych na realizację tarcz finansowych jako środków publicznych i stosowania do nich ustawy o finansach publicznych. I tutaj kwestią, którą szczególnie będzie brał pod uwagę minister, a w kontekście wykonujący pewne działania z przedstawicielstwa Skarbu Państwa, są umorzenia. Jak wiadomo, ten program w niektórych tarczach miał 75% umorzeń. I tutaj też będziemy chcieli doprowadzić do sytuacji, żeby ta windykacja tych umorzeń była jak w najmniejszym zakresie, żeby tych pieniędzy zostało jak najwięcej u beneficjentów. Najważniejsza kwestia, która była podkreślana przez przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli w dzisiejszym wystąpieniu i prezentacjach nam przedstawionych. Będziemy chcieli zdecydowanie doprowadzić do aneksowania umów z Państwowym Funduszem Rozwoju, tak aby równoważność stron, zarówno od tej strony możliwości decyzyjnych, jak i od strony zobowiązaniowych, była equilibrium. Czyli była na normalnych zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. Do czego ma to doprowadzić? Przede wszystkim ma to doprowadzić do jak najbardziej merytorycznej oceny zasadności wydatków ponoszonych przez Skarb Państwa, a także i przede wszystkim ograniczenia katalogu i wysokości wydatków dokonywanych bez dodatkowej akceptacji ministra. Tutaj również chciałbym podnieść kwestię także zwiększonego monitoringu i dokładności sprawozdawczej Państwowego Funduszu Rozwoju. Te wszystkie dane, które za chwilę Państwu przekażę, pochodzą ze sprawozdań i mamy je na koniec września i w kontekście chociażby wydatków już troszeczkę się różnią, a tak w wymiarze nominalnym zdecydowanie odbiegają od ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. Wszystkie te czynności podejmujemy wspólnie z Prokuratorią Generalną i mają doprowadzić do uporządkowania tego systemu w kontekście zaleceń i wskazanych nieprawidłowości przez Najwyższą Izbę Kontroli, tak aby ten system można było w miarę efektywnie szybko zamknąć. W tej chwili to już w zasadzie jest po wsparciu, tak szczerze powiedziawszy. Trwają zwroty pożyczek na przykład, które też były przy dużych firmach. Trwają również windykacje, trwają umorzenia. To wszystko na bieżąco będzie monitorowane, a doprowadzone do porządku przez podstawowe akty, jakim są umowy podpisane między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, a Państwowym Funduszem Rozwoju. Tak jak obiecałem, na koniec podam kilka istotnych faktów związanych z realizacją tarcz finansowych, czyli jedynka, MŚP 2.0, duże firmy i PLL LOT to czwarte, bo takie to wystąpiły te instrumenty o takich nazwach. Wartość całego programu to już było wspomniane, ale to jest 75 miliardów 26 milionów umorzenia. W tej chwili według stanu na 30 września mamy 43 miliardy umorzeń. Trzeba sobie zdać sprawę, że finansowanie tego programu pochodziło głównie z emisji obligacji. Te obligacje trzeba będzie w niedługim czasie i pierwszy pakiet pod koniec tego roku wykupić, co jest dużym obciążeniem dla Skarbu Państwa. Mówię to pod kątem chociażby wynagrodzenia PFR-u. Na 30 września wynagrodzenie z tytułu realizacji tych wszystkich trzech tarcz i czwartego wsparcia dla PLL LOT wyniosło 817 milionów 100 tysięcy złotych. W kontekście, w porównaniu do tego, co tutaj pan prezes i przedstawiciele NIK-u mówili, 500 milionów, no to już na 30 września wzrosło zdecydowanie w tej kwestii, w tym zakresie, jeżeli chodzi o tą część kosztową. Dla przykładu, żeby nie przedłużać, to co również było podkreślone i dobitnie wskazane przez NIK, to program rządowy Tarcza dla dużych firm. Ona, no niestety, trzeba powiedzieć z empirii i z faktu, nie cieszyła się dużym powodzeniem. Na 30 września skorzystało z niego zaledwie 162 beneficjentów. No można powiedzieć, że to czy dużo, czy mało. Ale odnosząc do kwoty, które PFR wydało na realizację tylko i wyłącznie tej tarczy, 204 miliony. Wychodzi mi na beneficjenta 1 250 000 za obsługę. Dla mnie jako ekonomisty i tak neutralnie staram się wypowiadać, z punktu widzenia świeżości, bo jestem zaledwie 13 dni w tym departamencie, po prostu efektywność ekonomiczna, finansowa, tak jak wspomniałem, no tutaj jest nieakceptowalna. Oczywiście będziemy dążyć do tego, żeby w jakiś sposób uregulować te stosunki z PFR-em i zmniejszyć te wydatkowanie, no bo mówiąc najogólniej, no było dosyć szczodre, jeżeli chodzi o tą tarczę. Nie przedłużając, panie przewodniczący, myślę, że to tak w skrócie. W tej chwili jest mi na etapie pogłębionych analiz i wkrótce z pewnością, taka jest intencja ministra, dokonamy rewizji tej umowy. Ale jeszcze raz podkreślę, z pełnym zaangażowaniem również będziemy bronić beneficjentów tego programu, chociażby tych, którzy są w czerwonych kropkach od CBA, bo czasami jest tak, że po prostu potem CBA przysyła, że likwiduje te kropki, pomyliło się. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pani minister Nowakowska?
Tak, dzień dobry. Z naszej strony raczej krótko, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Byłoby to rzeczywiście niezręczne, gdybyśmy wchodzili w argumentowanie tych poprzednich decyzji kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że usprawiedliwiając jakby stan, który został nam zaprezentowany, więc chcielibyśmy skupić się na wnioskach pokontrolnych i na tym, co przed nami i na czym się teraz skupiamy w ministerstwie w tym zakresie. Otóż chciałabym zapewnić, że wnioski są oczywiście wdrażane w pewnym zakresie i monitorowana jest ich realizacja. O dokładniejsze przedstawienie poproszę tutaj pana dyrektora odpowiedniego departamentu za moment. One się skupiają głównie w temacie kontroli, dokonaniu kontroli w zakresie wskazanym przez NIK na ten rok i w temacie weryfikacji jakby całej dokumentacji, ale to już pan dyrektor, więc dziękuję.
Proszę bardzo, panie dyrektorze.
Dzień dobry państwu. Mikołaj Tarasiuk, zastępca dyrektora w Departamencie Rynku Pracy. To, co pani powiedziała, pani minister powiedziała, rzeczywiście ma teraz miejsce. My skupiamy się na tym, żeby odpowiednio poinformować urzędy, albo już poinformowaliśmy o kontroli NIK-u z informacją, żeby te wszystkie procedury, które zostały tutaj wyłapane, jakieś naruszenia, żeby to wszystko zostało wdrożone. Sami wystąpiliśmy tutaj do NIK-u, żeby jakby w planie działań kontrolnych objąć też urzędy pracy odpowiednie. Aktualnie trwają też różne procesy windykacyjne, sprawy sądowe w urzędach pracy. Tam, gdzie zostały już wykryte jakieś naruszenia, wojewódzkie urzędy pracy jeszcze do końca tego roku mają czas i prowadzą postępowania weryfikujące, wyjaśniające udzielanie pomocy.
Dziękuję bardzo. PFR reprezentuje pani Wawrzyńczak-Pylanczyk Anna. Bardzo proszę, czy... Jest prezes, no bo widzę, mam upoważnienie, więc tak trochę zdziwiony byłem. Bardzo
tak,
proszę, panie prezesie.
Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to może ja bym...
Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, dziękujemy za zaproszenie na dzisiejszą komisję i możliwość odniesienia się już. Czy słychać mnie dobrze?
Bardzo dobrze.
I możliwość odniesienia się do zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli. Przede wszystkim chciałem podkreślić, że jako Polski Fundusz Rozwoju zawsze jesteśmy otwarty na wszelkiego rodzaju kontrole. Przeszliśmy też wiele kontroli NIK-u i doceniamy też współpracę z kontrolerami, która zawsze była profesjonalna. Natomiast też nie zgadzamy się z niektórymi ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli. Chciałem podkreślić, że zgłosiliśmy do tych raportów szereg uwag i wiele tych uwag zostało potwierdzone przez samą komisję rozstrzygającą Najwyższej Izby Kontroli, co świadczy o tym, że wiele razy jednak mamy rację. Biorąc pod uwagę sam raport dotyczący tarczy finansowej PFR-u, chciałbym podkreślić, że NIK dał nam ocenę opisową, nie negatywną, oraz cały raport zawiera tylko jeden wniosek mówiący o tym, abyśmy terminowo przekazywali raporty do Ministerstwa Rozwoju Technologii, bo raz wysłaliśmy w poniedziałek, a nie w piątek. Więc w kontekście tych zastrzeżeń chciałem zwrócić uwagę, że wnioski z samego raportu są bardzo ograniczone. Odnosząc się do meritum, chciałem przypomnieć, że cały program rzeczywiście był realizowany w takich nadzwyczajnych okolicznościach. Przytoczę kilka takich ocen ekonomicznych z marca, kwietnia 2020 roku, mówiących o skali zagrożenia dla rynku pracy, dla sektora przedsiębiorstw. Raport PwC 15 kwietnia podawał, że 90% firm odczuwa skutki pandemii, 51% ogranicza zatrudnienie, 35% firm spodziewa się spadku przychodów o ponad 50%. Firma specjalizująca się w rynku pracy, Personal Service, podawała 26 marca, że pracę może stracić blisko 2 miliony osób. Związek Pracodawców i Przedsiębiorców ocenił, że może to być między 1 a 3 miliona osób. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych szacowała, że do wakacji pracę straci 2,6 miliona osób, a profesor Joanna Tyrowicz szacowała, że w samym kwietniu pracę straci 660 tysięcy osób, a stopa bezrobocia osiągnie poziom 10,3%. mBank, co jest ważne w kontekście wniosków NIK, podawał w swoich badaniach, że 15% wszystkich pracowników spodziewa się utraty zatrudnienia, z czego 30% samozatrudnionych, bo mieliśmy tutaj zastrzeżenie, dlaczego objęliśmy wsparciem z tarczy osoby zatrudnione właśnie na innych formach, w innych formach zatrudnienia, czyli na przykład na umowy zlecenia. Konfederacja Lewiatan przeprowadziła badania pracodawców, które pokazały, że 69% firm planuje redukcję zatrudnienia i głównie były to właśnie firmy małe i średnie, blisko 80%. Na tej bazie, na bazie oceny tej sytuacji w marcu i kwietniu 2020 roku stworzyliśmy dość szczegółowy model, którym analizowaliśmy, symulowaliśmy potencjalne skutki dla rynku pracy i sektora przedsiębiorstw w tej sytuacji. Zwracam uwagę, że polska gospodarka stoi na małych i średnich firmach, bo one odpowiadają za 60% zatrudnienia w całej gospodarce. To jest trochę inaczej niż w krajach Europy Zachodniej, gdzie tam większą rolę odgrywają większe firmy. U nas te mikro, małe i średnie są naprawdę kluczowe z punktu widzenia rynku pracy i dlatego to na nich koncentrował się cały program, a jednocześnie te firmy są najsłabiej wyposażone finansowo. W marcu 2020 roku szacowaliśmy, że średnio w sektorze małych i średnich firm firmy mają bufor płynności na około 6-7 tygodni. To wskazywały miary płynności, które pokazywał GUS. Innymi słowy, w marcu, kwietniu 2020 roku, kiedy tworzony był ten program, byliśmy w sytuacji prognoz mówiących o tym, że blisko 2 miliony osób może stracić pracę, może upaść kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw. Mieliśmy do czynienia z najpoważniejszym kryzysem takim makroekonomicznym de facto II wojny światowej w Polsce i istniało ryzyko bardzo poważnej recesji, dużo głębszej niż ta, które przeszły kraje południa Europy w 2009 roku, które skończyły tam się de facto dwoma dekadami recesji, wysokiego bezrobocia, bo przypomnę, że po 10 latach Hiszpania wchodziła w pandemię z 15% bezrobociem. Więc to wymagało bardzo szybkich działań i celem, jak rozumiem, rządu, ale też Polskiego Funduszu Rozwoju było to, aby pomoc trafiła do przedsiębiorców z końcem kwietnia, w sytuacji, kiedy wszystkie firmy objęte restrykcjami sanitarnymi były zamknięte i podejmowały decyzję o ewentualnym zwalnianiu pracowników, co się robi zwykle na koniec miesiąca. To jest ważne, ponieważ uważaliśmy, że jeżeli ta pomoc trafi w czerwcu, lipcu, to już będzie po prostu nieskuteczna, bo większość zwolnień odbędzie się na koniec kwietnia czy maja. I o skuteczności, która tutaj była podniesiona tarczy finansowej, decydowała właśnie szybkość jej wdrożenia. Program tarczy finansowej został zaprezentowany przez rząd w dniu 8 kwietnia 2020 roku, a podkreślę, że rozpoczęcie wdrożenia programu rozpoczęło się 27 kwietnia, czyli Polski Fundusz Rozwoju wdrożył cały program tarczy finansowej w 19 dni. Dla porównania podam, że sama kontrola tarczy finansowej przez NIK trwa 2 lata. Czyli my mieliśmy 19 dni na utworzenie całego programu, po czym sama publikacja raportu zajmowała wiele miesięcy. W ciągu tych 19 dni wspólnie z rządem, z ministrem rozwoju technologii głównie, który wyznaczony został przez prezesa Rady Ministrów do koordynacji działań antykryzysowych. Przygotowaliśmy szczegółowe ramy prawne programu. Przyjęta została uchwała Rady Ministrów, przyjęty został regulamin programu, przyjęte zostały procedury wewnętrzne związane z wdrożeniem programu. Podkreślę, że regulamin był i umowy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii były opiniowane przez renomowane kancelarie, a umowa z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, bo pan dyrektor się do tego odnosił, panie dyrektorze, była opiniowana przez prokuraturę generalną, więc jako Polski Fundusz Rozwoju i Ministerstwo mamy... No ale to jest fakt, że była po prostu zaopiniowana. Tak, no, jest opinia tej umowy. Pan dyrektor też odnosił się, że ona powinna być godna z KC. Kodeks cywilny mówi o swobodzie zawierania umów, więc właśnie ona jest zgodna w pełni z kodeksem cywilnym. PFR to jest Polski Fundusz Rozwoju, nie Państwowy Fundusz Rozwoju, a dziwię się, że pan dyrektor zgodził się z wszystkimi zastrzeżeniami NIK, zwłaszcza w zakresie definicji przedsiębiorcy, ponieważ samo ministerstwo w procedurze akceptacji potwierdziło nam prawidłowość stosowania tej definicji przez Polski Fundusz Rozwoju. W okresie tych 19 dni przygotowaliśmy też całą infrastrukturę wdrożeniową programu. Przygotowany został system informatyczny wraz z algorytmem automatycznej weryfikacji wniosków. Odnosząc się też do pewnych zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli, chciałem podkreślić, że udało nam się zintegrować ten system przyznawania subwencji finansowych z Krajową Administracją Skarbową oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ dwa kluczowe kryteria dotyczące przydzielenia subwencji dotyczyły spadku przychodu oraz liczby zatrudnionych. I w ten sposób, poprzez integrację tych systemów, byliśmy w stanie w sposób automatyczny, zdalny weryfikować, czy rzeczywiście przedsiębiorca, który wnioskuje o subwencję, ma deklarowany spadek przychodów oraz czy ma takie zatrudnienie, które wykazuje w swoim wniosku. Zintegrowaliśmy też w ciągu tych 19 dni cały ten system z 17 bankami. Stworzyliśmy system rozliczeniowy z Krajową Izbą Rozliczeniową. Cały ten system umożliwiał rozpoznawanie automatyczne, czyli właśnie bez uznaniowości, bo to też jest kolejny zarzut. System był automatyczny, zintegrowany z KAS-em i ZUS-em bez ingerencji tutaj zarządu, czyli nieuznaniowy, czyli oparty o jasne kryteria. Umożliwiał weryfikację wniosków w ciągu 24 godzin i wypłatę tych subwencji w ciągu 48 godzin. Miało to kluczowe znaczenie, aby rzeczywiście przedsiębiorcy poczuli to bezpieczeństwo finansowe i nie podejmowali decyzji o zwolnieniach pracowników. To decydowało później o tych właśnie dobrej kondycji rynku pracy w Polsce. Jednocześnie jako prezes Polskiego Funduszu Rozwoju wystąpiłem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do ministra koordynatora o objęcie całego programu tarczą antykorupcyjną. Wspólnie ze służbami specjalnymi przygotowaliśmy odpowiednie procedury dotyczące kontroli podejmowanych decyzji dotyczącej udzielania subwencji. Powiem, że wszyscy beneficjenci tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zostali zweryfikowani przez służby specjalne z wszystkimi możliwymi rejestrami dostępnymi publicznie, czy to są rejestry policji, prokuratury, służb specjalnych, Krajowej Administracji Skarbowej, pod kątem ryzyka nieprawidłowości. Czyli oczywiście następczo, to nie działo się w sposób zdalny, ale następczo w ramach mechanizmów kontrolnych wszyscy beneficjenci zostali zweryfikowani. W toku tej weryfikacji zidentyfikowaliśmy, że oraz naszych działań jako PFR-u zidentyfikowaliśmy, że około 1,5% wszystkich beneficjentów w przypadku nich występuje jakieś ryzyko nieprawidłowości. Ono mogło dotyczyć tego, że firmy czasami antydatowały zatrudnienie w ZUS-ie, co wychodziło w korektach. Zdarzało się, że przesuwane były faktury po to, żeby wykazać spadek przychodów. Czasami zdarzały się i mamy blisko ponad 700 spraw w prokuraturze prowadzonych, zdarzały się po prostu próby wyłudzenia. Natomiast chciałem Państwa zapewnić, że jako Polski Fundusz Rozwoju dołożyliśmy wszelkich starań, aby środki otrzymały wyłącznie te firmy, które spełniały wymogi określone w programie i przy współpracy innych instytucji państwowych. Jestem przekonany, że to zapewniliśmy tam, gdzie te środki zostały wypłacone właśnie na bazie fałszywych oświadczeń. Dochodzimy zwrotu tych subwencji. Jeżeli chodzi o cele realizacji programu, to było ich 5. To jest zapewnienie finansowania sektorowi przedsiębiorstw na zasadach częściowo bezzwrotnych. Było to przekazanie rekompensat strat w wyniku pandemii, przeciwdziałanie zakłóceniom gospodarki, ochrona miejsc pracy i pomoc sektorom szczególnie silnie dotkniętych skutkami pandemii. Chciałem podkreślić, że w naszej ocenie wszystkie te 5 celów programu zostało osiągniętych. Pomoc otrzymało, tak jak tu już była mowa, 354 tysiące firm oraz 161 dużych przedsiębiorstw. Tutaj pojawiały się takie opinie, że to było mało. To ja chciałem powiedzieć, że polski rząd w latach wcześniejszych udzielił 2 pomoce, Polregio i LOT. Przez lata trwały tam postępowania związane z tymi pomocami. My udzieliliśmy w ciągu roku 161 pomocy dla dużych przedsiębiorstw. To nie był proces automatyczny. Tutaj pan mówi 1 000 000 zł per przedsiębiorstwo. To był proces, który zakładał pełne due diligence tych firm wraz z profesjonalnymi doradcami, pełną analizę, czy te firmy rzeczywiście wymagają pomocy, negocjowania dość skomplikowanych umów pomocowych, biorąc pod uwagę standardy rynkowe. Ja wiem, że to jest kwota duża, ale przy pomocy rzędu kilkuset milionów złotych są to absolutnie kwoty uzasadnione. Jeżeli chodzi o jeszcze efekty, to chciałem też podkreślić, że zaledwie po 2 latach od uruchomienia programu do kwietnia 2022 roku z tych 354 tysięcy firm zaledwie 186 firm było w procesie likwidacji lub restrukturyzacji. To jest zaledwie promil 0,005%, co świadczy o wysokiej właśnie efektywności tej pomocy. 90% beneficjentów utrzymało zatrudnienie, czyli został zrealizowany ten podstawowy cel, ochrona miejsc pracy, a w ogóle zatrudnienie wśród beneficjentów tarczy w okresie tych 2 lat łącznie wzrosło o 4%. Efektem tego było to, że Polska mogła się cieszyć jednym z najniższych stóp bezrobocia w całej Unii Europejskiej, bo byliśmy albo z najniższym bezrobociem, albo w pierwszej trójce krajów o najniższej stopie bezrobocia. Pracę straciło w drugim, trzecim kwartale 2020 roku około 270 tysięcy osób. Ale te osoby szybko znalazły zatrudnienie w innych sektorach gospodarki. Byli to pracownicy głównie branż usługowych. I wobec tych prognoz 1-2 miliona miejsc pracy, które mogły być utracone w wyniku pandemii. Jednocześnie aktywność zawodowa Polaków wzrosła do rekordowego poziomu 76%. Przybyło 129 aktywnych działalności gospodarczych, a Polska w 2020 roku miała 5. najniższy spadek PKB w całej Unii Europejskiej i najniższy wśród dużych krajów, bo niższy miały kraje takie jak Luksemburg, Estonia, czyli te kraje zdecydowanie mniejsze, a jednocześnie osiągnęliśmy w latach późniejszych wysokie tempo wzrostu gospodarczego, blisko dwukrotnie wyższe niż średnia dla Unii Europejskiej. Chciałem podkreślić, że Polska wydała na tarcze antykryzysowe łącznie około 8% swojego PKB i to jest mniej więcej tyle, ile wynosi średnia w Unii Europejskiej. Natomiast biorąc pod uwagę kondycję rynku pracy oraz wzrost dochodów realnego PKB, osiągnęliśmy dwukrotnie lepsze efekty. Więc ta teza mówiąca o tym, że wydatki, te efekty były niespółmiernie do kosztów, no nie znajduje potwierdzenia w danych makroekonomicznych dotyczących polskiej gospodarki. Chciałem też zacytować stanowisko Rady Przedsiębiorczości w odniesieniu do zastrzeżeń dotyczących przejrzystości procedur, regulaminów, mianowicie Rada Przedsiębiorczości w odpowiedzi na nieprawdziwe informacje przedstawione przez prezesa NIK w Sejmie 12 lipca ubiegłego roku na temat tarczy finansowej w PFR przekazała takie stanowisko, w którym wyraźnie stwierdza, że ten program ocenia bardzo wysoko. Cytuję, Rada Przedsiębiorczości bardzo wysoko ocenia obiektywizm procedur udzielania subwencji oraz profesjonalizm, rzetelność i sprawność PFR w zakresie regulacji programu tarczy finansowej. Jeżeli chodzi o koszty programu, ten temat trochę nie jest do PFR-u, ponieważ no, trudno, żebyśmy my tłumaczyli się, że mamy odpowiednie, adekwatne wynagrodzenie. Natomiast bardzo nie zgadzam się z tą tezą, że jest ono zbyt wysokie. Muszą sobie Państwo uświadomić skalę przedsięwzięcia. To znaczy my jako Polski Fundusz Rozwoju obsługujemy dzisiaj 354 tysiące firm. Te firmy musimy rozliczać spłaty, musimy reagować na najróżniejsze sytuacje. Te firmy się likwidują, restrukturyzują, są sprawy spadkowe, śmierci, najróżniejsze sytuacje. To jest skala no, średniej albo dużej wielkości banku. I teraz jeżeli porównamy nasze wynagrodzenie w tej chwili 0,15 wartości programu, czy w odniesieniu do faktycznie wypłaconych środków jest to około 0,2% wartości wypłaconych środków, trochę powyżej, to wartość kosztów działalności banku do jego aktywów w sektorze bankowym wynosi między 1,5 a 2%, czyli nasza efektywność kosztowa jest dziesięciokrotnie wyższa niż przeciętnego banku. Fundusze inwestycyjne za zarządzanie prostymi inwestycjami, nie wiem, jak inwestowanie w obligacje, biorą opłaty 1%, 1,5 punktu procentowego, więc twierdzenie, że wynagrodzenie PFR jest nieadekwatne, no nie odnosi się w żaden sposób do tych kosztów, które ponoszą instytucje finansowe na rynku. Natomiast najważniejszą kwestią jest to, że Polski Fundusz Rozwoju jest no, praktycznie w 100% spółką Skarbu Państwa. Nawet gdyby to jesteśmy państwową osobą prawną, nawet gdyby przyjąć, że wynagrodzenie jest trochę za duże i zaczynamy na to zarabiać, Skarb Państwa nie ponosi z tego tytułu żadnej szkody. Może te środki wypłacić jako dywidenda. I tutaj też do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. My w każdej chwili jesteśmy gotowi podpisać aneks i dostosować to wynagrodzenie do adekwatnych kosztów. My nigdy nie traktowaliśmy, że jest to sposób na to, aby PFR zarabiał pieniądze. Było bardzo trudno oszacować te koszty w ciągu tych 19 dni, które tu wielokrotnie potwierdzam. Szukaliśmy jakichś benchmarków na rynku i tak to zostało określone. Natomiast też jako zarząd Polski Fundusz Rozwoju jest spółką akcyjną. My nie możemy działać na szkodę spółki, to znaczy podejmować się też realizacji programu, ponosząc na jego realizacji straty. Jeżeli chodzi o koszty emisji obligacji, to zwracam uwagę, że cały koszt wyemitowania obligacji przez Polski Fundusz Rozwoju, średni koszt, to jest 1,7%. To jest bardzo atrakcyjny, niski poziom oprocentowania całego tego długu, który został wyemitowany na sfinansowanie tarczy finansowej. I teraz nie możemy patrzeć na jedną stronę równania, nie podając drugiej. To znaczy patrzymy tylko na koszty, nie mówimy o efektach. Polski Instytut Ekonomiczny, jego eksperci oszacowali, że w wyniku realizacji tarczy finansowej PFR PKB Polski zwiększył się o około 86 do 145 miliardów złotych. Czyli jeżeli weźmiemy, że cały koszt programu to jest około 52 miliardy z kosztem PFR-u, obsługi długu, umorzeniem subwencji, to on się zwrócił z perspektywy całej gospodarki dwu albo trzykrotnie. Teraz, jeżeli Państwo jeszcze pozwolą, odniosę się precyzyjnie do zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli. Brak konieczności badania powiązań między firmami dla ustalenia, czy dany przedsiębiorca to mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwo. To jest ten zarzut, że zawężaliśmy krąg beneficjentów. Obowiązek badania tych powiązań między firmami wynika wprost z załącznika nr 1 rozporządzenia Komisji nr 151 przez 214, tak zwane rozporządzenie GBER. Innymi słowy wynika z prawa Unii Europejskiej. Prawo Unii Europejskiej pomocowe nakazuje badanie powiązań między firmami, aby nie zdarzyła się taka sytuacja, że jest duży koncern międzynarodowy, duża firma, która ma jakąś małą spółkę i ta firma staje się nagle beneficjentem pomocy publicznej, będąc jednocześnie częścią bardzo dużej, silnej grupy finansowej, ponieważ w ocenie komisji może to naruszać zasady proporcjonalności pomocy publicznej oraz może naruszać zasady konkurencji Unii Europejskiej. Same tymczasowe ramy pomocy, na których oparta jest pomoc PFR-u, nie wyłącza tej definicji. Podobnie zwracamy uwagę na to, że definicja, która jest używana, powołująca się na prawo przedsiębiorców, właśnie wymaga analizy tych powiązań z uwagi na to, że w uzasadnieniu do ustawy Prawo przedsiębiorców ustawodawca zapisał, iż na potrzeby pomocy publicznej należy takie powiązania badać. Chcielibyśmy tutaj jeszcze wskazać, jeszcze 5 minut. Przepraszam, że tak tutaj szczegółowo, ale mamy po prostu konkretne wyroki sądów, które już jakby potwierdzają to, że zastrzeżenia NIK-u są po prostu nieuzasadnione. Więc pierwszy chociażby taki to jest orzeczenie TSUE C110 przez 13, które dotyczy właśnie kwestii tych konieczności badania tych powiązań. Mamy też orzeczenia NSA. Takim przykładowym orzeczeniem jest orzeczenie o numerze GSK 624 przez 10 oraz są inne orzeczenia sądów powszechnych, które jednoznacznie wskazują, że przedsiębiorcy nie mogą być traktowani jako małe i średnie firmy, jeżeli są ich właścicielem jest duży podmiot, duże, no, ten PKN Orlen teraz często wskazywany, no nie może być tak, że jego spółka mała, średnia będzie traktowana jako mały, średni przedsiębiorca, będąc częścią olbrzymiej grupy kapitałowej. Po prostu jest to niezgodne z przepisami Unii Europejskiej. Co więcej, gdybyśmy zastosowali, znaczy my zawęziliśmy tą definicję, czyli zachowaliśmy się tą wyższą starannością, badając powiązania między firmami. Gdybyśmy zastosowali się do interpretacji NIK-u, to właśnie no, chodziłoby o nieprawidłowości, do których dochodziło w wielu krajach Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Stanach Zjednoczonych LA Lakers, znany klub sportowy, uzyskał właśnie subwencję jako dotację, jako, podając się jako mały i średni przedsiębiorca. Była to taka znana sprawa opisywana w prasie. I oszacowaliśmy, że Skarb Państwa, gdybyśmy się zastosowali do tego, czym NIK mówi, czy nie badali tych powiązań, poniósłby straty około miliarda złotych. Czyli jesteśmy karani za to, że zastosowaliśmy bardziej rygorystyczne podejście, które wprost wynika z przepisów Unii Europejskiej. Drugie zastrzeżenie dotyczy tego, że żeby beneficjent zakwalifikował się do programu, musiał zatrudniać co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę na koniec 2019 roku, a NIK ma zastrzeżenia, że później na potrzeby wypłat subwencji pozwalaliśmy wypłacać subwencje również na pracowników zatrudnionych na umowie zleceniu, czyli w ramach innej formy. Więc tłumaczę, że po pierwsze to nie PFR o tym decydował, tylko rząd w treści programu, my tylko tak zadecydował, my to tylko inkorporowaliśmy do treści regulaminu. Natomiast tłumaczę logikę. To pierwsze kryterium miało zapobiec wyłudzeniom z tarczy, czyli że przedsiębiorca musiał istnieć na koniec poprzedniego roku i zatrudniać co najmniej jednego pracownika. Służyło temu, żeby uwiarygodnić, że jest to aktywny przedsiębiorca. W Niemczech najwięcej wyłudzeń z programów antycovidowych dotyczyło właśnie tego problemu, że mogły wnioskować o subwencje firmy nowo zakładane, nie zatrudniające pracowników. W niektórych landach dochodziło do masowych wyłudzeń subwencji. Jeden z landów musiał wstrzymać pomoc covidową, bo wskaźniki tych nieprawidłowości dochodziły do ponad 15%. I znowu, my odrzuciliśmy w oparciu o to kryterium 18 tysięcy wniosków. Gdybyśmy zastosowali się do zastrzeżeń NIK-u, narazilibyśmy Skarb Państwa na stratę rzędu 947 milionów złotych. To, że z kolei rząd później uznał, że już jak przedsiębiorca widać, że jest aktywny, działa, wypłacane były subwencje również na osoby samozatrudnione, było w pełni uzasadnione, ponieważ sektory gospodarki, które najbardziej ucierpiały, to były takie branże hotelarstwo, usługi, gdzie właśnie jest dużo osób zatrudnionych często na umowę zlecenie bądź inne formy tych samozatrudnionych, więc tamta pomoc była jak najbardziej uzasadniona. Natomiast żeby zweryfikować, czy firma rzeczywiście istnieje, to kryterium, że musi działać na koniec poprzedniego roku i zatrudniać innego pracownika, zagwarantowało, że skala nieprawidłowości była zdecydowanie mniejsza niż w innych krajach Unii Europejskiej. Trzecie zastrzeżenie dotyczy kantorów. Co prawda tutaj już padła w sumie odpowiedź na to, bo państwo sami powiedzieli, że Ministerstwo Finansów od lat boryka się z interpretacją tego dochodu. No gdyby to było tak, że w Polsce wszystkie przepisy są jednoznaczne i nie ma żadnych interpretacji, to byłoby dobrze, ale nie wiem, czy z powodu to, że trzeba interpretować jakieś przepisy, to jest wystarczający argument, żeby kogoś zgłaszać do prokuratury. Bo wtedy pan prezes NIK-u również powinien sam siebie samo oskarżyć, bo jako minister finansów nie zapewnił, że nikt nie pyta Krajowej Administracji Skarbowej o interpretacje podatkowe. Sprawa jest prosta. W treści regulaminów była definicja przychodu, który firmy powinny zadeklarować, ponieważ pojawiały się pytania różnych branż, bo jak państwo wiedzą, w Polsce mamy kilkadziesiąt różnych systemów. Różni się, jedni się rozliczają kasowo, inni w inny sposób, prawda? Jest bardzo wiele tych specyficznych sytuacji. My 17 maja 2020 roku wydaliśmy komunikat z interpretacjami takimi już specyficznymi dla poszczególnych branż, jeżeli chodzi o stosowanie tych przychodów. Zidentyfikowaliśmy, że 253 kantory pobrały nadmiarowe subwencje. Zwróciliśmy się do wszystkich o zwrot tych kwot. 67% tych kantorów już zwróciło dobrowolnie subwencje, co do 106 kantorów prowadzimy działania, aby te pieniądze otrzymać. Natomiast w międzyczasie uzyskaliśmy wyrok sądu, no, jasno mówiący o tym, że po prostu nikt tutaj nie ma racji. Mamy już prawomocny wyrok sądu w Warszawie z 28 września 2022 roku, który stwierdza: brak jest zatem podstaw, aby stwierdzić, że powyższa kwestia obrotu w przypadku działalności kantorowej pierwotnie była w sposób odmienny uregulowana w umowie zawartej przez strony, w tym w regulaminie stanowiącym integralną część umowy, gdyż była to kwestia interpretacji, która została doprecyzowana przez pozwanego, czyli przez PFR, przy czym zważywszy na ideę programu pomocy dla przedsiębiorstw oraz rozstrzyganie tego, kto przy zawieraniu umowy był beneficjentem, to interpretację pozwanego, czyli PFR-u, należało uznać od początku za zasadną. Innymi słowy, już dzisiaj mamy wyrok sądu, który no, podważa ustalenia Najwyższej Izby Kontroli.
Mogę prosić do kropki? Proszę? Mogę prosić do kropki?
Tak, już przepraszam, już kończę. To ostatnia kwestia CBA. Najwyższa Izba Kontroli zarzuca nam, że nie ujawnialiśmy przyczyn odmów ze strony CBA i KAS-u. No, jest to coś dla mnie niebywałego, bo po pierwsze my jako PFR nie znaliśmy tych przyczyn. To mogły być czasami śledztwa przeciwko przedsiębiorcom, nadużycia. Oczywiście nie mogliśmy ujawnić ani tajemnicy skarbowej, ani tych powodów. Natomiast w wyniku współpracy ze służbami specjalnymi szacujemy, że Skarb Państwa zaoszczędził około 716 milionów złotych. Ostatnie zdanie. Była tutaj zastrzeżenie, że rząd de facto przeniósł na PFR jakieś uprawnienia dotyczące administracji publicznej. To podkreślę, że mamy 34 wyroki sądów administracyjnych stwierdzające, że tak nie jest. Czyli, że to zastrzeżenie NIK-u jest nieprawidłowe. Innymi słowy, jesteśmy przekonani, że cały program tarczy finansowej został zrealizowany w sposób profesjonalny, mając na uwadze cel programu i staranność również o koszty, co potwierdzają już te wyroki sądowe, które w tej chwili dysponujemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Ja chcę osobiście jako poseł Sawicki wyrazić uznanie dla PFR-u i dla działalności funduszu, ale jednocześnie chcę zaproponować dzisiaj niestandardowe rozwiązanie, bo oczywiście moglibyśmy tę dyskusję prowadzić jeszcze co najmniej 2 godziny. Mamy w planie jeszcze jedno posiedzenie komisji. Ja składam formalny wniosek o to, żeby dalej dyskusji nie prowadzić, żeby nie przyjmować dzisiaj, żeby nie przyjąć raportu Najwyższej Izby Kontroli. To nie zmienia faktu, że ten raport jest. To nie wprowadza żadnej oceny. Natomiast nie prowadzić dalej tej dyskusji, dlatego że ona była również prowadzona na sali sejmowej, na obradach plenarnych. I chcę, żebyśmy ten wniosek formalnie przegłosowali, żeby na tym zakończyć dyskusję, nie przyjmować raportu Najwyższej Izby Kontroli i zamknąć to posiedzenie. Pani poseł, pani minister, ja uczyniłem to od siebie. Oczywiście rozumiem, że każdy chciałby podziękować, ale mamy pewien harmonogram i pewien kalendarz. I ja składam to jako wniosek formalny i proszę o jego przegłosowanie. Kto jest za nieprzyjęciem raportu Najwyższej Izby Kontroli i zamknięciem dyskusji i posiedzenia tej komisji w tym momencie? Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Głosowało 10 posłów, za 8, przeciw 2, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że wniosek formalny został przyjęty, a więc wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia komisji zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję zaproszonym gościom. Dziękuję państwu posłom. Ogłaszam przerwę 3 minuty na reorganizowanie sali i będzie następne posiedzenie. Nic by to nam nie dało. Ciągnięcie tego nic by nam nie dało. Więc... miejsc. Proszę o zajmowanie miejsc. Szanowni państwo, przepraszam za spóźnienie, ale poprzednie posiedzenie było bardzo owocne. Otwieram posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Stwierdzam kworum. Czy są uwagi do porządku dziennego posiedzenia? Nie widzę. Serdecznie witam zaproszonych gości. Pana Aleksandrowicza Andrzeja, Najwyższa Izba Kontroli, oddział delegatura Zielona Góra. Witam również pana Czerniaka Jacka, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witam pana Przemysława Koperskiego, już go widzę.